Wczoraj z Gosią, z moją żoną i z Guciem wróciliśmy spod Gorzowa. Byliśmy tam kilkanaście dni rodzinnie, ale nie w takiej pełnej rodzinie, tylko w tej już okrojonej. Różnica między naszym najmłodszym synem a córką Mileną jest 8 lat. Więc trochę się czujemy tak, jakbyśmy wchodzili w inny etap takiego posiadania syna jedynaka. Wcześniej tamte dzieci były bardzo blisko siebie i te relacje między nimi były związane, a teraz mamy coś zupełnie innego, bo nasze dzieci na obozy wyjeżdżają, służą i teraz wyjeżdżamy z jednym. I to jest takie nasz obóz to be. Zachęcam wszystkie małżeństwa, które mają dzieci, żeby też wyjeżdżać w tym najbliższym gronie, bo życie w ciągu roku szkolnego jest wielkim pędem, gdzie mamy wiele obowiązków. Jest szkoła, są różne zajęcia, są różne rzeczy i naprawdę ten czas taki bliski jest trudny do wyłowienia. To nie jest takie łatwe i ten czas, kiedy mamy, możemy po prostu być bliżej, tak? I zostawić obowiązki, te, które są od września do czerwca i być razem. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie zaniedbywali własnych domowników i próbujmy tego nie robić. Nie zaniedbujmy rodziny kosztem też służby Bożej. Wiele jest takich historii, które pokazują, że ludzie bardzo poszli w służbę, a o domu swoim zapomnieli o swoich dzieciach, zapomnieli o tym, że te dzieci potrzebują prowadzenia. Nie tylko mamy, ale też taty. Więc zachęcam wszystkie małżeństwa, które mają dzieci, żeby ten czas był, żeby poświęcać na to czas. Czasami może wydawać nam się, że może mamy taki trochę smutek w sercu albo żal z powodu tego, że nie żyjemy w pierwszym wieku. Bo wtedy takie odczuwam, tak, i też gdzieś przejawia się to w wypowiedziach ludzi wierzących, że w tamtym czasie Kościół był bliżej prawdy, że dzisiaj Kościół jest daleko od prawdy. A chciałbym pokazać wam sytuację, która niech będzie dla nas zachętą tego, że żyjąc 2000 lat później, możesz zobaczyć, jak blisko jesteś. A jak Kościół, który żył w pierwszym wieku, jak brnął w różne odstępstwa, w różne niewłaściwe zachowania. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli pierwszy list Pawła do Koryntian i będziemy czytać z rozdziału 11. Pozostańmy jeszcze w tej myśli o Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj słuchaliśmy, brat Tolek mówił nam o Panu Jezusie jako arcykapłanie. I czasami może nam się wydawać, że to wszystko jest takie jakieś skomplikowane, że to jest w sumie może niepotrzebne, żebyśmy chcieli, żeby tylko te sprawy tu i teraz były załatwiane, żebyśmy mogli lepiej uwielbiać Boga i lepiej żyć. Ale jest wiele rzeczy, które Pan Bóg robi, które może dla nas nie mają tak wielkiego znaczenia, a jednak Bóg chce, żeby one miały wielkie znaczenie. I to, co brat Tolek mówił, ma to wielkie znaczenie, bo Bóg czy Pan Jezus Chrystus nie czyni niczego, co jest niepotrzebne. Nie czyni niczego, co jest zbędne. Nie czyni niczego, co jest jałowe. Tylko każda rzecz, którą Jezus Chrystus uczynił na ziemi, miała swój cel. I każda rzecz, którą Bóg czyni w historii świata, ma swój cel. I przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału, w fragment, który mówi nam o tym, jak należy spożywać wieczerzę. Jest tutaj mowa o godnym spożywaniu wieczerzy i jest tutaj mowa o niegodnym spożywaniu wieczerzy. I zobaczmy, jak Kościół w pierwszym wieku podchodził do Wieczerzy Pańskiej. Będziemy czytać od wiersza 20. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest godny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. I mamy w tym fragmencie interwencję apostoła Pawła na to, co działo się w zborze w Koryncie. I odnosi się konkretnie do wieczerzy, tego, w jaki sposób pierwszy kościół w Koryncie, zbór w Koryncie, podchodził do Wieczerzy Pańskiej. I mamy tutaj jasno powiedziane przez apostoła Pawła, że to nie uczta jest tym najważniejszym i to, w jaki sposób tą ucztę obchodzicie, to już jest jeszcze inna sprawa. Ale jest coś ważniejsze w tym, w tej całej uczcie. Jest to Wieczerza Pańska. I my dzisiaj jakby w Kościele nie mamy problemu ze zrozumieniem tego fragmentu, bo bardzo mocno oddzielamy Wieczerzę Pańską i nie jest ona częścią uczty. Kiedy patrzymy się na to, w jaki sposób, skąd wychodzi w ogóle ta Wieczerza Pańska, to musimy zobaczyć, że ona jest częścią Paschy, częścią święta żydowskiego, które upamiętniało wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu. I kiedy patrzymy się na tą ucztę czy wieczerzę sederową, to możemy zobaczyć, że to nie tylko było spożywanie baranka, ale było to spożywanie i potraw, i wina. Więc kiedy patrzymy się na to, co działo się w tym liście do Koryntian, to możemy zobaczyć, że pewne tradycje, które były u Żydów, zostały przejęte przez pogan. I te różne rzeczy, które tam były, ucztowanie, ono bardzo mocno zostało wchłonięte do kościoła i powstały też właśnie tak zwane uczty miłości, gdzie po prostu można było i w tym czasie zjeść, i w tym czasie napić się. Natomiast kościół w Koryncie bardzo mocno odszedł od tego i jakby nie zważali na to, czym tak naprawdę jest i w co wprowadził Pan Jezus Chrystus wierzących, że wprowadził do pewnej pamiątki, wprowadził do upamiętnienia śmierci Jezusa Chrystusa, a to, co działo się tam, to jest tutaj wyraźnie napisane, że gdy się zbieracie niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi jest pijany. Więc możemy zobaczyć, że nie tylko tam było samowolne, kto przyszedł, rozpoczynał jedzenie, miał jedzenie, zaczynał jeść, ale skutkiem było takie, że nawet nie pohamowywali się w swoich pożądliwościach, które były po prostu pijaństwem. I w taki mocny sposób ludzie, którzy mieli przyjść do zboru, okazywało się, że wychodzą pijani, bo po prostu tego alkoholu w nadmierny sposób spożywali. I to nie uczta jest w centrum, ale to, co jest po uczcie, jest w centrum. Ciekawe, że w 25 wierszu jest napisane: podobnie i kielich po wieczerzy. Więc ma to wielkie znaczenie, dlatego że to, co Pan Jezus uczynił, wywodzi się z Paschy, ale nie jest częścią Paschy. I nie to, co do tego momentu jest istotne, ale to, co następuje później. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest takiego ważnego w tej uczcie pesachowej, czy w Pasrze, czy uczcie sederowej. Musimy pamiętać o tym, że wiele rzeczy było tradycją narodu izraelskiego. I to, kiedy spotykali się Żydzi na święcie Paschy, oni upamiętniali wyprowadzenie narodu izraelskiego z niewoli. I to, co jest takiego ważnego, to jest to, że Żydzi mieli cztery takie kielichy wina, które upamiętniały wyprowadzenie narodu izraelskiego. I każdy kielich mówił o czymś. Natomiast kiedy czytamy tutaj w tym pierwszym liście do Koryntian, jest mowa o tym, a to uczynił Jezus po wieczerzy. A ten kielich, i mówi, kiedy wziął ten kielich kolejny, nie czwarty, ale kiedy wziął piąty kielich, on mówił o tym, że to jest kielich nowego przymierza, które się wylewa za was. I jedną z takich rzeczy, która symbolizowała pierwszy kielich w tradycji żydowskiej, było oparcie się na drugiej Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale i w wierszach 6-8 czytamy takie słowa. Kiedy Żydzi spożywali wieczerzę, oni spożywając pierwszy kielich wina, widzieli w tym pewne Boże obietnice, czy pewne Boże działanie. I pierwszy z nich symbolizował, jest zawarty w 6 rozdziale, gdzie mówi: dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I jedną z takich rzeczy, którą upamiętniali w tradycji żydowskiej, było to, że Jezus wyprowadził naród izraelski. I to symbolizował pierwszy kielich. Drugi kielich symbolizował to, że Jezus, że Bóg wyratuje, że wyratował z niewoli. I mamy napisane, i wybawię was z ich niewoli. Trzeci symbolizował, czy mówił o tym, że wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. Czyli mówi tutaj o pewnym wybawieniu, w którym Bóg okazał wielką swoją moc i pokazał swoje wielkie wyroki. Czwarty kielich, o którym możemy czytać i który był w tradycji żydowskiej, mówił o tym, że przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja Pan Bogiem waszym jestem, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I to, co możemy czytać, to takie, taką pamięć Żydzi mieli, że weźmie was dla siebie jako naród i będą, i Bóg będzie dla nich Bogiem. I jest jeszcze taki piąty kielich w tradycji żydowskiej, który mówił, jest zapisane, który mówił o tym, że Pan Bóg wprowadzi Żydów do ziemi, którą przysiąg dać Abrahamowi, którą przysiąg dać Izaakowi i Jakubowi i dam wam tę ziemię w dziedzictwo, ja Pan. I to jest właśnie piąty kielich, którym Żydzi w tradycji swojej upamiętniali w czasie tej właśnie kolacji sederowej, czy pierwszym dniu święta Paschy, gdzie mówił o tym, że zaprowadzi naród izraelski do ziemi. I co ciekawe, w tradycji żydowskiej tego piątego kielicha nikt nie spożywał. On był zostawiony dla Eliasza. Tu rozmawiamy cały czas o tradycji, tak? O tym, co i w jaki sposób ludzie upamiętniali te rzeczy. I gdy była kolej tych czterech, spożywania czterech kielichów wina, gdy dochodziło do kolejnego, tutaj jest napisane, kiedy Jezus mówi, a ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej. I ciekawe jest to, że mówione jest, że jest to kielich dla proroka Eliasza i to właśnie, co Eliasz robił, to przekazywał wieści o zbawieniu i o przyszłym nadejściu Mesjasza. I kiedy patrzymy się na to, co jest tutaj napisane, to możemy zobaczyć rzeczywiście w 26 wierszu, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I ten kielich, który był spożywany, a który wcześniej, który Pan Jezus spożył, a ludzie wcześniej tego nie spożywali, on jest zapowiedzią, on jest jakby wyznaczeniem tego, że przyjdzie Mesjasz. I co ciekawe, możemy zobaczyć, że Jezus Chrystus w tym momencie był takim Eliaszem, był taką zapowiedzią nadejścia tego drugiego powrotu Jezusa Chrystusa na ziemi. Tego, kiedy On przyjdzie i to, kiedy ludzie będą mogli wejść w Jego dziedzictwo, kiedy zaprowadzi swoich świętych do swojego dziedzictwa, do swojej ziemi. Więc mniej więcej taka jest historia tego. Natomiast jest coś ważne jeszcze tutaj w kolejnych wierszach, co warto powiedzieć. I to, że ma to po prostu wielkie znaczenie w kontekście tego, w jaki sposób podchodzili ludzie wierzący w tym zborze w liście do Koryntian. 27 wiersz. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Tutaj mamy mowę o niewłaściwym, niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej. Jest napisane: winien ciała i krwi pańskiej, winien będzie ten śmierci i ukrzyżowania, kto niewłaściwie przystępuje. I kiedy zobaczymy, w jaki sposób Koryntianie przystępowali do wieczerzy pańskiej, to oni przychodzili po co tam, do tego zboru? Żeby się najeść i napić. Najeść się i napić. To było głównym przesłaniem i tutaj jest mowa o tym, że schodzicie, aby po prostu być na tym posiłku, zjeść, a niektórzy nie mają umiaru i nawet te własne pożądliwości pijańskie nie okiełzali i wychodzili rozpijani. A tutaj jest mowa o tym, że człowiek ma godnie spożywać wieczerzę pańską. I w czym jest różnica, że ktoś będzie winien, gdy nie spożywa wieczerzy pańskiej, od tego, kto nie jest winien? Kiedy popatrzymy się na tą sytuację, to możemy zobaczyć, że każdy jest winien śmierci Pana Jezusa Chrystusa, bo każdy jest grzesznikiem. I to Jezus Chrystus umarł za nasz grzech, za każdego. Więc każdy z nas w sumie jest winien śmierci Jezusa Chrystusa. Ale w czym rzecz jest? O czym tutaj mówi w tym 27 wierszu? Że jest różnica między tym, kto stoi pod krzyżem i żałuje swoich grzechów, a tym, kto woła: ukrzyżuj go, albo kto nic sobie z tego nie robi. Jeżeli Jezus Chrystus umarł za grzech, to czy my robimy z tego pożytek? Czy łaska Boża została dana nam na darmo? Nie. Mamy się upamiętać. Jako ludzie mamy upamiętać się i nie być winni ciała i krwi pańskiej. Nie ma to być w naszym życiu po prostu jakieś wydarzenie, które się tylko zadziało. Ono ma mieć wpływ na moje osobiste życie. Jest różnica między tym, który się oczyszcza we krwi Jezusa Chrystusa, jest wdzięczny za śmierć Pana Jezusa, a tym, dla którego ta śmierć nic nie wnosi do życia codziennego. A wiele osób, które przychodziło do zboru, po prostu jadło i piło. I nic sobie z tego nie robiło. Dwudziesty ósmy wiersz. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Tu jest powiedziane: dlatego niech człowiek bada siebie samego i spożywa wieczerzę. Czym jest badanie siebie samego? Kiedy Bóg daje różne doświadczenia, kiedy Bóg daje słowo, które czytamy, i to, czy sprawdzamy, czy postępujemy według tego słowa, tak jak mówi słowo. Czy badamy swoje motywacje? Czy badamy swoje dążenia? Filipian, 2 rozdział, 3 wiersz. Jest tutaj napisane: i nie czyńcie niczego z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I to właśnie o to chodzi, tak? Żeby sprawdzić, czy moje postępowanie jest zachowaniem, w którym pokazuję chwałę swoją, tak? Gdzie chcę dla siebie, dla swoich, dla wywyższenia siebie ponad innych. albo czy czynię rzeczy z skutliwości. Więc badamy swoje motywacje i dążenia. I mamy to czynić w sposób właśnie godny i należyty. Badając siebie, czy łaska Boża ma dla nas znaczenie. 30 wiersz. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. I apostoł Paweł pokazuje pewne konsekwencje, następstwa, jakie przychodzą, gdy człowiek nie spożywa w sposób godny, gdy spożywa niegodnie, gdy przychodzi i nie rozróżnia, że to jest pamiątka, że to jest coś, co jest ustanowione przez Jezusa Chrystusa, dane po to, żebyśmy mogli przypominać sobie często, żebyśmy w tym codziennych obowiązkach, codziennym życiu nie zapomnieli o istocie. I mówi, konsekwencją tego jest to, że gdy nie podchodzisz w sposób należyty, nie myślisz o tym rozsądzaniu się, jaka jest konsekwencja? Wielu jest chorych i słabych. Wielu jest osób wierzących, które nie są zdrowi duchowo. Mają ciągle problemy. I całe życie człowiek jest w stanie niedojrzałości. My jesteśmy powołani do zwycięstwa i do dojrzałości, tak jak apostoł Paweł. I nie może być tak, że przez całe życie jesteśmy ciągle wyciągani, ciągle chorujemy, ciągle upadamy, ciągle brniemy w grzech. A nawet mówi więcej, niemało zasnęło. Co mówi pierwszy Tesaloniczan? Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 6 wiersz mówi: przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i nie bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. A wiele osób zasypia, wiele osób śpi, wiele osób nie myśli o tym, żeby rozsądzać i badać swoje serce. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Apostoł Paweł zwraca uwagę w tym, żebyśmy żyli w świadomości sądu Bożego. Że to, co nawet my tutaj robimy, kiedy się rozsądzamy, nie jest tylko naszym działaniem. Ale apostoł Paweł mówi, jest to interakcja na Boże działanie. Na to, co Bóg czyni w twoim życiu. Więc to, kiedy ty się rozsądzasz przed Bogiem, to tylko odpowiadasz na działanie Boże, gdzie On już zainterweniował do twojego życia. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas co? Wychowuje. I to właśnie o tym apostoł Paweł mówi. Że to On nas wychowuje. My się rozsądzamy, bo Bóg nam pokazał, Bóg nam objawił coś, jakiś grzech, jakieś miejsce, jakieś chore miejsce, coś, w czym jesteśmy słabi, żeby to zostało podniesione. Jezus cały czas mówi, przyjdź. Jeżeli jesteś pod ciężarem jakichkolwiek duchowych słabości, chorób, przyjdź. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. To jest ważne. Życie w świadomości sądu Bożego. Człowiek powinien wiedzieć, że to badanie, które my rozpoznajemy, to rozpoznanie, które jest, to osądzanie jest interakcją na Boże badanie, na Boże wychowywanie, na Boże karcenie, na Boże napominanie. I 32 wiersz. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. Czyli codziennie życie widzimy po prostu Boży sąd w codzienności, w naszym sercu. 33, 4 wiersz. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście na sąd się nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. I tutaj mówi o tym godnym spożywaniu. Żeby czekać jedni na drugich. Żeby to, co jest istotne, ten czas wieczerzy, pamiątki, przypominania, kiedy spożywamy chleb i wino, były robione wspólnie. Nie każdy sam, ale jako cały zbór, jako społeczność, jako Kościół Jezusa Chrystusa. My czynimy to symbolicznie i dzisiaj bardzo oddzielamy tą wieczerzę pańską od całego ucztowania. Ale pierwszy Kościół tak nie czynił. Przynajmniej nie ten, który jest pierwszy, opisany tutaj na kartach Pisma Świętego w Koryncie. Oni zupełnie to nie zauważali. Przychodzili ludzie z zewnątrz, może nie jeden podniósł ręce, powiedział: idę za Jezusem, a jego życie, jego serce nie poszło. Dlatego ważne jest to, że wieczerza nie służy do najedzenia się i nakarmienia się, ale jest to po prostu pamiątka śmierci. Jest to czas Twojego i mojego rozsądzania, codziennego życia. W Łukasza 22. W rozdziale 17 wierszu Pan Jezus powiedział: weźcie go i rozdzielcie między sobą. To, do czego, w czym poprowadził swoich uczniów, to powiedział: rozdzielcie między sobą. I my to dzisiaj czynimy. Rozdzielamy między sobą chleb jako pamiątka jego ciała i wino jako pamiątka przelanej jego krwi. Więc bracia i siostry, to, do czego chciałbym nas dzisiaj zachęcić, to to, żebyśmy nie byli tak bardzo sceptycznie nastawieni do czasów, które żyjemy. Żyjemy w trudnych czasach, kiedy niełatwo się odnaleźć. Jedne zbory mówią tak, w innych mówią tak, inaczej. Gdzie jest prawda? Ale jednak Słowo Boże mówi, że są rzeczy, które są istotne. Są rzeczy, które są właściwe i one są przekazane w sposób jasny, prosty, klarowny, po to, żeby ci, którzy chcą żyć w świętości, mogli żyć i uświęcać się. A w objawieniu Jana jest napisane w 22 rozdziale: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal daje się uświęcać. Jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu Zbawicielowi, Panu, Królowi, to idź w tym, pierz swoje szaty. Trwaj w tym, uświęcaj się, szukaj sprawiedliwości. A Bóg nie jest takim Bogiem, który, gdy człowiek prosi Go o chleb, On daje węża. Ale Bóg jest tym, który, gdy prosisz Go o chleb, On daje życie.